Podlaskiem spadła liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjeżdżają przede wszystkim Ukraińcy, za to pojawiają się pracownicy z odległych stron świata. Czy to chwilowy trend, a może zapowiedź dużej zmiany na rynku pracy? O tym dziś w wersji lokalnej. Zapraszam, Adam Janczewski. A Państwa i moimi gośćmi są ekonomista profesor Henryk Wnorowski.
Dzień dobry.
Prezes firmy Gamma Work Pro Robert Orłowski.
Dzień dobry.
Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jarosław Sadowski.
Dzień dobry.
I wiceprezes Podlaskiego Związku Pracodawców Wojciech Winogrodzki.
Kłaniam się Państwu.
Dotrze jeszcze do nas prawdopodobnie przedsiębiorca i prezes Podlaskiego Klubu Biznesu Ryszard Iwaszkiewicz. Jak już wspomniałem we wstępie, w Podlaskiem spadła liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców. To pierwsza taka sytuacja od wielu miesięcy. Z danych ZUS-u wynika, że w październiku liczba zagranicznych pracowników zmalała o 121 osób i łącznie teraz w naszym regionie pracuje ich poniżej 10 tysięcy. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi rzeczniczki białostockiego ZUS-u Katarzyny Krupickiej.
Cały czas liczba cudzoziemców nam rosła, a między końcówką września a końcówką października teraz odnotowaliśmy spadek. I województwo podlaskie jako jedyne właśnie jest województwem, gdzie cudzoziemców nam ubyło, a nie przybyło.
No to co się dzieje z tymi cudzoziemcami, którzy opuszczają nasz region? W którą stronę podążają?
Najprawdopodobniej podążają za wyższą płacą. No, kiedy mówimy o rynku pracy, to trzeba pamiętać, że elementem tego rynku także, jak każdego innego, jest cena, bo mówimy przeważnie o popycie i o podaży pracy. Natomiast wydaje się, że ciągle ta quasi-równowaga osiągnięta za sprawą także cudzoziemców, jest w naszym województwie na niskim poziomie. Przy płacach na niskim poziomie, niewiele przekraczających płacę minimalną, a może w niektórych miejscach nie przekraczających. No kiedy pojawiają się sygnały, że gdzie indziej można zarobić więcej, ci cudzoziemcy od nas poszukują i podejmują pierwsze kroki. To taka taka pierwsza interpretacja, wydaje się, że chyba można ją przyjąć przynajmniej w jakiejś części.
Proszę bardzo.
Tutaj należy się zgodzić tutaj z tezą, którą postawił pan profesor, bo jeżeli spojrzymy na takie twarde dane odnośnie, załóżmy, tej liczby, o której słyszeliśmy, tak, czyli tych 10 tysięcy według danych ZUS-u, która pracuje na dzień dzisiejszy w województwie podlaskim, jeżeli zestawimy ją z ogólną liczbą pracujących, tak, która bodajże na oficjalne dane GUS-u na koniec 2017 roku to bodajże 476 tysięcy, czyli w takim przeliczeniu, jak gdyby zestawiając te dwie liczby, tak, też, że jest to niewielki ułamek, jak gdyby, jeżeli chodzi o cudzoziemców, populację, jak gdyby wszystkich osób pracujących. No przyczyna jest jedna, tak jak pan profesor zauważył, jednak ten czynnik płacowy ma tutaj decydujące znaczenie. No i jeżeli popatrzymy na przykład chociażby tak też na inne dane, tak, takim podstawowym trybem, jeżeli chodzi o możliwość podjęcia pracy przez cudzoziemca w Polsce, jest zezwolenie wydawane przez właściwego terytorialnie wody, tak? No i teraz, jeżeli mnie pamięć nie myli, to pojawia się tam taki wskaźnik, jak liczba wydanych zezwoleń na 1000 mieszkańców i bodajże dla naszego województwa ten wskaźnik oscyluje gdzieś w granicach 2,5 osoby, tak, na 1000 osób, jeżeli mówimy o tej liczbie wydanych zezwoleń, natomiast dla województwa mazowieckiego to jest bodajże osób 14 na 1000 mieszkańców.
To z danych ZUS-u też to wynika. Warszawa, Poznań, Wrocław to te główne ośrodki, do których podążają pracownicy z zagranicy. Czyli to jest odpływ nie na zewnątrz kraju, tylko wewnątrz do innych części województwa. Proszę bardzo, panie. Robert Orłowski.
Tego oczywiście jeszcze nie wiemy, za to pamiętajmy, że to jest ostatni kwartał roku, czwarty, w związku z tym dość specyficzny. Osoby, które są zatrudnione w Polsce na krótki okres, muszą wrócić do swojego kraju, a nic jak święta nie jest lepszą okazją. W związku z tym podejrzewam, że raczej mamy w tej chwili ciszę przed burzą. Chwilowy dołek przed dużą górką. To widać już w innych częściach kraju. Rzeczywiście im dalej od granicy wschodniej, tym popularność obcokrajowców pracujących, to z różnych nacji, jest coraz większa.
Na razie wynika z tego, że ubywa nam Ukraińców nie tylko w Podlaskiem, ale też w kraju, choć stanowią oni wciąż największą grupę. U nas mamy chyba też pracowników z Białorusi. To jest to, co nas wyróżnia spośród innych części kraju.
Wydaje się, że Ukraińcy są tą największą grupą i pewnie jeszcze przez długi czas będą. I to bardziej, wydaje się, że bardziej z powodu tego, jaka sytuacja jest po tamtej stronie, jaka sytuacja jest na Ukrainie.
Ja... Czy ten zaostrzający konflikt w pana ocenie może wpłynąć na to, że przyjedzie ich trochę więcej?
Ja myślę, że oni już do konfliktu to się przyzwyczaili, natomiast to, co bardziej determinuje ich zachowania, to jest sytuacja gospodarcza, ekonomiczna i możliwości zarobienia, utrzymania, zarobienia na życie u siebie. Ja jakieś kilka miesięcy temu byłem na dworcu autobusowym w Lublinie i tak miałem trochę czasu i policzyłem autobusy, które jadą w ciągu dnia na Ukrainę i zatrzymują się w Lublinie, no bo część jedzie i się w Lublinie nie zatrzymuje i takich autobusów tam nie byłem taki precyzyjny, ale naliczyłem ich ponad 60. No nie wszystkie jeżdżą codziennie, ale to znaczy, że kilkadziesiąt dziennie autobusów i wszystkie są wypełnione. Po prostu to jest dla części społeczeństwa ukraińskiego jedyna możliwość godziwego życia, żeby wyjechać do Polski. Oczywiście już od jak pewnego czasu formułowane są tezy, że teraz Niemcy i inne kraje zachodnioeuropejskie zabiorą część Ukraińców. Pewnie tak się stanie, natomiast oczywiście pojechanie dalej na zachód wiąże się z pewnymi niedogodnościami, pewnymi kosztami, pewnym ryzykiem większym niż wyjazd do Polski. Polska
pewnie
jest
będą to na razie pojedyncze wyjazdy takie na przetarcie szlaków.
A potem będzie ich coraz więcej. Natomiast mi się wydaje tak, ja jeszcze wrócę do tego rynku, że generalnie w naszym kraju, wśród ekonomistów, polityków także, a także w innych gremiach są formułowane tezy o potrzebie tego, żebyśmy w Polsce w końcu zarabiali więcej. I to wszystko, co się dzieje na rynku pracy, te sygnały, o których mówimy, myślę, że one stopniowo będą oddziaływały w tą stronę, więc no, z ocenami pewnie należy trochę poczekać.
To w takim razie, co podlascy przedsiębiorcy mają do zaoferowania pracującym cudzoziemcom?
To znaczy, ja jeszcze zanim odpowiem, a właściwie to odpowiem w międzyczasie, bo wracając jeszcze do poprzedniej kwestii, ja chciałem powiedzieć, że na to zjawisko chyba jednak trzeba popatrzeć troszkę głębiej, znaczy z naszej podlaskiej perspektywy, jeśli tak patrzymy na cudzoziemców w Polsce. Trzeba zacząć od tego, że województwo podlaskie nie jest specjalnie atrakcyjnym rynkiem pracy ogólnie, o czym już tutaj koledzy mówili. I w związku z tym, na ile mnie wiadomo, to województwo podlaskie jest tym miejscem pierwszego wyboru, przede wszystkim dla tych cudzoziemców za naszej wschodniej granicy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z tym gastarbeiterowaniem. I zaczynają ją tutaj dlatego, że jest po prostu najbliżej. Temu też sprzyja ta sytuacja, że ich zezwolenia na pracę są głównie zezwoleniami krótkoterminowymi, w związku z czym oni okresowo muszą wracać do kraju i czas i koszt transportu tutaj odgrywa dosyć istotną rolę. Ale teraz tak. Ci, którzy już, że tak powiem, zaprzyjaźnili się z polskim rynkiem pracy, no to sięgają po tą pracę coraz głębiej w głąb naszego kraju, no bo tam są rynki znacznie bardziej atrakcyjne. To jest rynek warszawski, to jest rynek wrocławski, krakowski, Wybrzeże i tak dalej. To bardzo łatwo jest zaobserwować w tych skupiskach, gdzie sytuacja na rynku pracy jest jeszcze bardziej trudna niż u nas, bo ona generalnie, trzeba powiedzieć, jest trudna dla przedsiębiorców. Natomiast przedsiębiorcy mają lepsze warunki, żeby ściągać pracowników bodźcami ekonomicznymi. I to jest jakby pierwszy element. Więc na to się nakłada taka sytuacja, że przecież zasoby osób, które są chętne do pracy za granicą, na Ukrainie chociażby, one nie są niewyczerpane. W związku z ja znam tą sytuację, która polega na tym, że szukając chętnych Ukraińców do wyjazdu, jest coraz trudniej znaleźć takich, którzy, tych nowych, którzy by chcieli rozpocząć przygodę z tą pracą w Unii Europejskiej. A tak jak już powiedziałem, ci, którzy raz spróbowali, to odpływają coraz dalej. Więc ta perspektywa dla nas wcale nie jest taka przyjazna.
Okay, to
i teraz jeszcze pytanie. Jeden element proponuję wziąć pod uwagę w tej dyskusji, mianowicie patrząc na to z punktu widzenia tego gastarbeitera, to trzeba wyróżnić jakby trzy grupy takich pracowników. Pierwsze to są ci, którzy zupełnie okazjonalnie taką pracę wykonują. Drudzy to są tacy, którzy wykonują tą pracę z myślą o tym, żeby pracować na przykład w Polsce, ale wracać do swojego kraju. Ale przecież my z naszej historii też pracy za granicą doskonale wiemy, że bardzo powszechną drogą jest szukanie tego miejsca do życia na stałe, a nie tylko w takim modelu, że przyjadę, popracuję i wrócę. I teraz chcę powiedzieć, że Polska generalnie, a w tym również województwo podlaskie, nie jest szczególnie atrakcyjnym miejscem do wiązania swoich planów życiowych dla tych Ukraińców czy Białorusinów, do wiązania swoich planów życiowych na stałe. W związku z czym oni będą z województwa podlaskiego też odpływać po tej pierwszej próbie pracy u nas.
No i tutaj, jeśli można, jak gdyby tutaj wpisać się jak gdyby w kontynuację tego obrazu, który zarysował pan prezes Winogrodzki. No tutaj rzeczywiście mamy, bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Armenii, Gruzji i Mołdawii, tak, jak gdyby funkcjonuje tutaj taki uproszczony reżim, który umożliwia tutaj podejmowanie pracy, jak gdyby na zasadzie takiego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, które składa pracodawca, i to oświadczenie jest podstawą do legalizacji pobytu tutaj w Polsce. Natomiast to ograniczenie polega na tym, że to jest 6 miesięcy w przeciągu 12 miesięcy. I teraz to, na co zwrócił uwagę pan prezes, tak, gro jak gdyby tych osób, które korzystają z dobrodziejstwa tej uproszczonej procedury, to Ukraińcy. No i tutaj rzeczywiście, jeżeli prześledzimy te ostatnie tendencje, jak gdyby spada liczba Ukraińców, którzy korzystają z tego, z tej procedury. Natomiast myślę, dobra jak gdyby tendencja, zwiększa się liczba tutaj naszych sąsiadów Białorusinów, tak? I to też, jeżeli spojrzymy przez pryzmat tych zezwoleń, które są wydawane przez wojewodę, gdzie wiadomo, to właśnie to, na co zwrócił uwagę pan prezes, że tutaj też jak gdyby kwestia jak gdyby tego czasu i jak gdyby takiego większego jak gdyby tutaj powiązania jak gdyby z naszym regionem, tam okazuje się dominują właśnie nasi sąsiedzi za wschodniej granicy, Białorusini. I to myślę też jak gdyby wskazuje na pewien tutaj właśnie proces takiego jednak zmiany, jeżeli chodzi o ten obraz, liczbę tych nacji, które są tutaj reprezentowane.
Czyli jeżeli nie Białorusini, nie Ukraińcy, to kto? Pytanie kieruję do pana Roberta Orłowskiego.
Wybór nie jest wielki, a może właściwie jest oczywisty. Dalsze kraje. Dalsze kraje, czyli Azja, dalsze kraje, czyli Afryka, dalsze kraje, czyli nawet Ameryka Południowa. Proszę Państwa, zaczynamy być atrakcyjnym rynkiem pracy dla osób stamtąd. Wtedy oczywiście mówimy o innych warunkach. Wtedy mówimy o niemal długoterminowym poszukiwaniu pracy, czyli...
Tylko na moment przerwę, przepraszam, dotarł do nas prezes Podlaskiego Klubu Biznesu Ryszard Iwaszkiewicz. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry.
Proszę się wdrożyć w dyskusję i kontynuujemy.
Dobrze. Czyli tak, rzeczywiście Azja, rzeczywiście Indie, Pakistan, Wietnam, Chiny, Sri Lanka, Nepal, to zaczynają być bardzo cenieni pracownicy. Filipińczyków zaczyna być coraz więcej w Polsce, a to dlatego, że to są osoby rzeczywiście dokładne, jako Azjaci w ogóle. Zaś z Filipinami, wiadomo, to jest wiadomość powszechnie znana od kilku miesięcy, rząd wiąże pewne nadzieje długoterminowe do tego stopnia, że może nawet trafią osoby stamtąd na listę wymienioną przez pana prezesa niedawno, czyli tych sześciu krajów z krótkiej ścieżki już teraz do Polski przyjeżdżających. Są to dobrzy pracownicy. Pracownicy, którzy Azjaci potrafią pracować, nie przyjeżdżają tutaj zakładać rodzin, tylko przyjeżdżają pracować. Tak jak nasi przodkowie, czy nasze osoby z naszych rodzin w latach 70. jeździły do Stanów Zjednoczonych.
Pan zajmuje się wyszukiwaniem tychże pracowników, zachęcaniem ich do przyjazdu do nas. Czy trzeba ich zachęcać do tego przyjazdu? Jakie są reakcje w ogóle pod hasłem Praca w Podlaskiem? Czy jest takie, czy jest zainteresowanie w ogóle?
Wiedząc na temat Podlasia, was jest znikoma. Także mówimy raczej o wejściu do Polski, a jest to kraj kojarzony z Europą po prostu. Nasza płaca minimalna jest dużo niższa niż płaca w innych krajach, w związku z tym ruch, o którym mówiliśmy, jest oczywisty. Dlatego też Azjaci patrzą na nasz kraj w perspektywie po prostu zarobku. Źle im się opłaca, są wiązani umowami z nami, rzeczywiście są dobrymi pracownikami. Za to też wśród tej grupy kierunek poza Polskę, czyli Polska jako transfer, jest dość poważny. I to jest jeden z problemów, o którym rozmawiamy dość mocno.
Co mogą zrobić podlascy przedsiębiorcy? Czy mogą w jakikolwiek sposób działać, ażeby zatrzymać czy też przyciągnąć tych pracowników z zagranicy? Czy pozostaje im tylko biernie przyglądać się tej sytuacji?
Podlascy pracodawcy nie mają tutaj specjalnie wiele do zrobienia, bo przyczyną takiego, a nie innego stanu rzeczy jest generalnie nasza polityka imigracyjna. Zwrócę na przykład uwagę na fakt, że my tutaj ułatwiając pracę w Polsce osobom z zagranicy, my również w tej dyskusji koncentrujemy się przede wszystkim na tym obszarze pracowników słabo płatnych i wynagradzanych, a przecież Polska ma głęboki deficyt pracowników najwyżej wykwalifikowanych. Zresztą nawiasem mówiąc, w mądrze myślących krajach import pracowników o najwyższych kwalifikacjach jest zasadniczym mechanizmem rozwojowym.
Jeżeli mówimy o Podlaskiem, to imigranci pracują w branży transportowej, budowlanej, w sadownictwie. To główne gałęzie.
Ale na przykład mogę powiedzieć, w mojej branży informatycy się tutaj nie pojawiają, a mamy głęboki deficyt informatyków w Polsce. Ja w ogóle myślę, że my jako kraj, jako naród musimy głęboko przemyśleć naszą politykę imigracyjną, bo te zjawiska, o których mówiłem, to znaczy, że wzrastająca liczba tych osób z zagranicy będzie chciała jednak tutaj stabilizować swoją sytuację życiową, no ona musi napotkać na przyjazny gest z naszej strony, bo inaczej oni uciekną tam, gdzie to osiedlenie się jest znacznie łatwiejsze. No, do Niemiec na przykład, czy do Wielkiej Brytanii, gdzie nikt nie słyszał o tych okresowych wyjazdach czy obostrzeniach. To jest też kwestia przygotowania kulturowego. To jest kwestia przygotowania właściwego przyjęcia rodzin tych pracowników, dzieci w szkołach, braku ekscesów fobii rasowej. No więc mamy bardzo dużo do odrobienia w tym zakresie.
Myślę, że jesteśmy na etapie jeszcze, czy w ogóle chcemy. Nie jak, tylko czy.
Ale my nie mamy innego wyjścia. My nie mamy innego wyjścia, bo jeżeli my politycznie zrezygnujemy z pracowników imigrantów, to napotkamy gigantyczny deficyt rąk do pracy. Krótko mówiąc, nie będzie kto miał w Polsce pracować.
Oczywiście nie zrezygnujemy, nie mam w ogóle takiej możliwości. Może ja na trochę jeszcze wyższym poziomie abstrakcji powiedziałbym tak. Praca to jest podstawowy czynnik produkcji, niezbędny czynnik produkcji we wszystkich doktrynach ekonomicznych, w tych starszych to się nazywało siła robocza, później praca, teraz mówimy o kapitale ludzkim. Bez tego nie można, no powiedzmy to tak, robić biznesu. Każdy przedsiębiorca, który robi biznes, musi sobie zorganizować wszystkie czynniki produkcji i w tym czynnik pracy. Oczywiście polityka imigracyjna jest ważna, natomiast nie ma jakiegoś takiego uniwersalnego modelu polityki imigracyjnej, który by sprawdził się wszędzie. To, na co zwrócił uwagę pan prezes, na przygotowanie kulturowe, no właśnie ci imigranci, którzy u nas byli, czyli za wschodniej granicy, Ukraińcy, Białorusini, tutaj nie było tych kwestii niedopasowania kulturowego. Teraz, jeśli pojawią się Azjaci, tutaj będzie większy problem. Natomiast polityka, owszem, natomiast tak wyczułem w tym, o czym mówi pan prezes, że jest zwolennikiem czy miłośnikiem jakichś takich bardzo idealnych rozwiązań. No takich nie ma i nie będzie. No najzwyczajniej w świecie będziemy musieli zacząć lepiej płacić. Natomiast wydaje się, że ta perspektywa ustawiania się dłuższego, czy te decyzje, czy ja tu przyjechałem na stałe, czy czasowo, one się rodzą w trakcie. Mi się wydaje, że w trakcie pierwszego wyjazdu, pierwszej podróży do Polski, no pewnie tylko nieliczni podejmują takie decyzje. Być może ci z Filipin, ale ten Ukrainiec, który jedzie autobusem pierwszy raz do Polski, to takich decyzji jeszcze nie ma. Natomiast wiemy, że później takie decyzje są podejmowane i trzeba w tym pomagać, absolutnie.
Ja z ust pana profesora usłyszałem jakoś przygane dążenia do ideału. Mam nadzieję, że źle to zrozumiałem. Ja myślę, że o ile nawet imigrant, który przyjeżdża tutaj pierwszy raz z Ukrainy, jest może nieprzygotowany do odpowiedzi na pytanie, co dalej, czy jak to mówią, co działać, ale ja myślę, że jednak my jako społeczeństwo, a przede wszystkim politycy, powinni być przygotowani na to w dłuższej perspektywie. Natomiast ja mam wrażenie, że nasza polityka imigracyjna, no przepraszam, że to powiem czy powtórzę, ale ona jest szalenie krótkowzroczna i krótkoterminowa.
O polityce imigracyjnej porozmawiamy w drugiej części. Jeszcze tutaj pytanie chciałbym do pana prezesa Ryszarda Iwaszkiewicza, który do nas dołączył. Czy my w ogóle musimy, my jako województwo podlaskie, jako podlascy przedsiębiorcy, czy podlascy przedsiębiorcy muszą posiłkować się pracownikami z zagranicy? Mamy ten wskaźnik bezrobocia wyższy niż średnia krajowa. Czy nie wystarczy? Na przykład, tak jak tutaj pan profesor powiedział, że nieunikniony będzie wzrost płac. Czy nie wystarczy tylko podnieść pensję i posiłkować się tymi pracownikami, których mamy tutaj, którzy jeszcze nie wyjechali?
No według mnie i kolegów, z którymi rozmawiam, jest to nieuniknione. Musimy się posiłkować, bo po prostu brakuje rąk do pracy w każdej dziedzinie, szczególnie w budownictwie. I musimy, wydaje mi się, uprościć warunki pozyskania tych pracowników, szczególnie tutaj z państw sąsiednich, z Białorusi, z Ukrainy. Będąc na kilkudniowej takiej wyprawie na Białorusi, oni są gotowi przyjechać do Polski. Z tym, że problemem jest cała papierologia, która przeraża. No i oczywiście graniczne sprawy. Ja myślę, że szczególnie ten taki pas tutaj przygraniczny można by było zrobić bezwizowy. Ja już rozmawiałem z merem Wołkowyska, on jest otwarty. Teraz będę rozmawiał z panem Kosickim na temat zniesienia wiz w tym pasie przygranicznym. I wówczas napływ pracowników byłby łatwiejszy, szybszy i łatwiejsze zatrudnienie.
I tutaj jak gdyby myślę, jak gdyby w tym momencie pokazały nam się jak gdyby takie dwie ścieżki, tak, no bo ta jedna, załóżmy taka doraźna, jak gdyby, o której powiedział pan prezes, jak gdyby, no z reguły wygląda to w taki sposób, że przedsiębiorca potrzebuje tych pracowników tu i teraz, tak, ma określony jak gdyby deficyt w tym momencie, tak. Pan prezes Winogrodzki no, zwrócił uwagę jak gdyby z kolei jak gdyby na taką bardziej długofalową perspektywę i szukanie jednak jakiejś takiej no, bardziej jak gdyby sensownej ścieżki, jeżeli chodzi o takie, no, można powiedzieć, długofalowe, tak, rysowanie tutaj jak gdyby tego obrazu rynku pracy, bo no, myślę, my w tym momencie jak gdyby mówimy cały czas o pewnym takim scenariuszu alternatywnym, tak? Pytanie jak gdyby tutaj, tak jak rozumiem, cały czas jak gdyby no, przewodnie to, co się stanie, gdy masowo jak gdyby zaczną nam odpływać ci pracownicy ze wschodu, którzy i tak są, może tak powiem tutaj, tak śladowo reprezentowani, tak porównując to z Polską. Natomiast, no, drodzy państwo, no myślę, że tutaj też powinniśmy pamiętać o tym i tutaj właśnie nawiązuję do tego, o czym powiedział pan prezes Winogrodzki, jak gdyby o poszukiwaniu jak gdyby tutaj jakiejś takiej bardziej jak gdyby no spokojnej, że tak powiem, alternatywy. Tutaj pamiętajmy o tym, że cały czas mamy jeszcze lokalne, niewykorzystane zasoby pracy, no bo sytuacja na rynku pracy jest relatywnie dobra, nawet jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat no, takich oficjalnych danych, jeżeli chodzi o rejestry powiatowych urzędów pracy. Natomiast no, pamiętajmy, że w tych rejestrach też są osoby, które no, są jeszcze do zaktywizowania. Tak? No i tutaj jak gdyby zmienia się też troszeczkę struktura tej grupy. Tak? Tutaj jak gdyby zaczynają dominować osoby długotrwale bezrobotne i tutaj to jest wyzwanie. Tak? I to jest wyzwanie jak gdyby dla wszystkich, jak zaktywizować te osoby, bo tutaj nie ma jednego scenariusza, nie ma jednego schematu. Jak gdyby tutaj po prostu no każdy człowiek jest inny, każda miejscowość jest inna, także czasami no, tutaj wydawałoby się no, takie rzeczy, które no, są oczywiste, chociażby no, nie wiem, tak, niemożność jak gdyby dojazdu tego człowieka jest tą taką główną determinantą, która wyklucza go z rynku pracy. Tak? Natomiast no, też pamiętajmy tutaj o dużej liczbie osób no, biernych zawodowo, które jak gdyby no, nie są wykazywane w statystykach osób bezrobotnych, no bo nie są zarejestrowane. No i też no, nie możemy zapominać o jednak istniejącej no, szarej strefie. Tak? No, też jest pewna grupa osób, która no, tutaj pracuje, tak? Ale pracuje na czarno. Tak? I myślę, że tutaj w pierwszym...
Panie dyrektorze, można?
Postawmy tu na razie kropkę. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak państwo może zachęcić i czy zachęca zagranicznych pracowników do budowania polskiej gospodarki. I przewrotnie zacznijmy nie od zapowiadanych przed chwilą ułatwień dla cudzoziemców w Polsce, a od naszych zachodnich sąsiadów. Postraszymy trochę Niemcami. 19 grudnia niemiecki parlament będzie głosować nad przepisami, które otworzą rynek pracy dla pracowników spoza Unii. Nowe zasady mają wejść w życie na początku przyszłego roku i zgodnie z nimi imigranci będą mogli przez pół roku legalnie szukać zajęcia, a potem legalnie pracować. Niemiecka Izba Handlowa szacuje, że w gospodarce jest u nich 1,5 miliona wakatów, czyli trzykrotnie więcej niż legalnie zatrudnionych u nas Ukraińców. Czy mamy się czego obawiać?
My przede wszystkim mamy co podpatrywać, mi się wydaje, bo jeśli sięgnąć do aktualnie obowiązującej strategii odpowiedzialnego rozwoju, zgodnie z którą już stosunkowo niedługo mamy dogonić Niemcy gospodarczo, to może warto się zastanowić, jaką metodą mamy tą pogoń wykonać. Niewątpliwie otwarty dla cudzoziemców rynek pracy w Niemczech jest jednym z elementów siły niemieckiej gospodarki. Ja tutaj jednak chciałbym wrócić do naszego podlaskiego podwórka i powiedzieć, że my w pewnym sensie gonimy Niemcy, dlatego że zmienia się struktura gospodarki podlaskiej. Gospodarka, która jeszcze do niedawna była gospodarką rolniczo-przemysłową, można powiedzieć, w tej chwili, jeśli chodzi o główny trend rozwojowy, jest gospodarką przemysłowo-rolniczą. Około 60% produktów, które eksportujemy, a ja wielokrotnie pokazywałem i mówiłem o tym, że to właśnie eksport jest podstawą rozwoju podlaskiej gospodarki, to w eksporcie jest to 60% do 40%. Więc i z bardzo szybką tendencją wzrostową na korzyść przemysłu. W związku z tym ja chciałbym powiedzieć, że struktura popytu na kwalifikacje pracowników też będzie się i ona się zmienia bardzo szybko w województwie podlaskim i będzie się zmieniała. Na to jeszcze jedno zdanie. Dochodzą ostatnie wydarzenia z naszego rynku edukacyjnego. Mianowicie zmieniła się polityka, jeśli chodzi o wyższe uczelnie. Za chwileczkę zaczniemy odczuwać na naszym regionalnym rynku pracy deficyt pracowników z wykształceniem wyższym technicznym, ponieważ została drastycznie ograniczona rekrutacja na wyższe studia techniczne na naszej praktycznie jedynej podlaskiej uczelni technicznej na Politechnice Białostockiej. Więc jeszcze raz powtarzam, że my musimy perspektywicznie spojrzeć na politykę imigracyjną w kontekście naszej gospodarki, bo inaczej polegniemy, a na pewno Niemców nie dogonimy.
No i myślę, że pan prezes tutaj jak gdyby wskazał jak gdyby na coś, co rzeczywiście nam umyka, tak? Że tutaj jak gdyby ta sytuacja, jeżeli chodzi o gospodarkę naszego województwa, tak? Czy nawet strukturę jak gdyby tutaj no, tego zapotrzebowania na rynku pracy, no jak gdyby no, jest cały czas dynamiczna, tak? I tutaj no rzeczywiście myśmy tutaj przywykli jak gdyby do takiego stwierdzenia, że jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to mamy ponad chyba tak dwukrotnie wyższy udział osób zatrudnionych w rolnictwie, aniżeli średnia dla Polski, no ale tutaj właśnie to, na co zwrócił uwagę pan prezes, no rzeczywiście te ostatnie jak gdyby dane wskazują na to, że ta sytuacja nam się zmienia, nawet nie, posiłkując się danymi KRUS-u, tak okazuje się, że jak gdyby tutaj zmniejsza się liczba osób, które są ubezpieczone w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego, tak. Natomiast, no tak może odpowiadając jak gdyby na wprost na to pytanie, które zostało zadane na początku, no czy to będzie problem, tak, jeżeli jak gdyby tutaj, no wszyscy jak gdyby gremialnie cudzoziemcy, którzy na dzień dzisiejszy pracują w województwie podlaskim, jak gdyby tutaj przesuną się na zachód, no myślę, że tutaj ta relatywnie, no można powiedzieć, taka płytkość, nieatrakcyjność tego naszego rynku pracy, no w tym momencie jest właśnie tym elementem, który no niejako nas ratuje w tym momencie.
Ja tylko powiem, jak wynika z raportu Otto Workforce, 37% pracowników z Ukrainy rozważa lub raczej rozważa wyjazd do innego kraju niż Polska i to, o czym mówił pan profesor, o czym wszyscy mówiliśmy. Ankietowani wskazują na pierwszym miejscu wyższe zarobki po prostu.
Tak, i pamiętajmy też tutaj cały czas o tym, że jeżeli chodzi o poziom zarobków w województwie podlaskim, tak, no mówię w tym momencie o średnim wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, tak, no to jest 86% średniej krajowej, czyli my już jak gdyby tutaj na starcie jesteśmy tak niejako troszeczkę no mniej atrakcyjni, natomiast no z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no skutek jest taki, że ta populacja tych cudzoziemców, którzy pracują legalnie w naszym województwie, no jest relatywnie na tyle niewielka, także jako województwo, no tutaj myślę, że tutaj no jesteśmy w stanie, jak gdyby taki czarny scenariusz, gdyby nam się tutaj ziścił, jesteśmy w stanie zapełnić tą lukę w oparciu o niewykorzystane zasoby pracy tutaj lokalne, tak, no bo tutaj, no już mówiłem właśnie o tych osobach.
Panie dyrektorze, to jest...
Wiem, że to jest skomplikowany temat, tutaj nie ma, jest jednej recepty.
Pan prezes Widogrodzki przedstawił problem szerszy, ale gdybyśmy wrócili do tematu i do pytania pana redaktora, czy rynek niemiecki weź się jakąś część Ukraińców pracujących w Polsce? Z całą pewnością tak. Natomiast jaka to będzie część, dzisiaj trudno jeszcze powiedzieć. Natomiast no, Ukraina to ciągle jeszcze dosyć ludny kraj. Nawet nie wiadomo, ilu tam jeszcze ich zostało. Ja czytałem artykuł takiej pani profesor z Moskwy, która jest autorem innowacyjnej metody szacowania ludności na podstawie spożycia mąki i chleba. I jej wyszło, że w granicach dzisiejszej Ukrainy jeszcze jest jakieś 24, może 27 milionów ludzi zdolnych do pracy, więc w gospodarce Ukrainy szybko sytuacja się nie poprawi. W ogóle trudno mówić tam o jakichś perspektywach, które byłyby w miarę wiarygodne, więc będą przyjeżdżali następni. No ja powiem, jeszcze wrócę może do teorii, to co mówiłem.
O ile, panie profesorze, nie zostaną wcieleni do wojska?
Ja generalnie około tylko kilkanaście procent młodych ludzi odbiera tak zwane powiestki z tych wojskowych jednostek, a na Zakarpaciu 4%. Także niechętnie przyjmują te listy, więc raczej nie zostaną wcieleni. Natomiast tak jak mówiłem, praca, pracownicy są czynnikiem produkcji i bardzo ważnym czynnikiem rozwoju. Kiedy brakuje rąk do pracy, to ten czynnik pracy staje się barierą wzrostu i barierą rozwoju. Każdy przedsiębiorca na swoim podwórku, tak, w swoim biznesie, no nie może doprowadzić, nie może pozwolić sobie na taką sytuację, oczywiście jeśli chce dalej prowadzić biznes, żeby ten czynnik pracy stał się barierą no, na tyle, że jego biznes przestanie mu przynosić zyski. W związku z tym ja myślę, że no, nie ma dramaturgii. To nie jest ten czas, kiedy już powinniśmy mówić o tym w kategoriach jakiegoś dramatyzmu. Natomiast no, trzeba się temu przyglądać i podejmować decyzje na bieżąco, jakieś kroki. Na pewno te, o których mówił pan prezes Iwaszkiewicz, są tutaj bardzo, bardzo ważne, żeby sobie doraźnie radzić i szukać jakichś sytuacji, a także zmieniać sytuację w naszym kraju. Ja bym wolał tutaj, żeby trochę pozmieniać, żeby aktywizacja tych jeszcze potencjalnych polskich pracowników, którzy gdzieś się zapodzieli, gdzieś się ukrywają, najczęściej za bezrobociem albo w jakichś innych postaciach i są na to metody i wierzę, że takie kroki będą podejmowane.
Robert ostatni Trumowski. Kwartał roku, czyli nasi rodacy też wrócili z zagranicy na święta i też są tutaj dziś. Ja nie jestem troszkę innego zdania niż pan profesor. Sądzę, że będzie gorzej, jeżeli chodzi o pracowników z Ukrainy czy z Białorusi, dlatego że spójrzmy na to elastycznie. Jeżeli rzeczywiście ci, którzy wyjechali z Ukrainy już wcześniej, sprawdzali polski rynek pracy, i wiedzą teraz, że 3-4-krotne zarobki większe są 3-4 razy w Niemczech, to oczywiście właśnie ci pojadą dalej. I pytanie, czy kolejni przyjadą do Polski? Pewnie tak, tylko kiedy i na jakich warunkach. Więc luka będzie
na pewno. I co mają do zaoferowania.
Dokładnie tak. Mówi się już o tym, że nawet chłop, są żarty branżowe oczywiście, że jeden z nich polega na tym, że dlaczego chłop ukraiński nie orze pola? Właśnie dlatego, że boi się, że jak zobaczą go pracującego, to go porwą do Polski, do pracy. Tam też, proszę Państwa, jest równowaga. Tam nie wszyscy chcą wyjechać. Nie wszyscy rwą się tak od razu, żeby pojechać do Polski. Ci, którzy przyjechali, chcą pracować i zobaczą, że za granicą Polski warunki są lepsze, więc pojadą.
Tutaj jest dobry moment na to, żebym przytoczył dane Eurostatu, z których wynika, że Polska nie jest wymarzonym krajem dla cudzoziemców. W drugim kwartale tego roku na polskie PKB pracowało 0,5% cudzoziemców. W niemieckiej gospodarce to 13%. Nawet Czechy wypadają pod tym względem pięciokrotnie lepiej niż Polska. Panie prezesie, tutaj do pana Iwaszkiewicza kieruję pytanie, co zrobić, żeby tych pracowników z zagranicy zatrzymać, jak wygląda w praktyce to ułatwianie im pobytu w Polsce i te wszystkie formalności?
Znaczy tak, ja myślę, że Ukraińcy, ci co znają język niemiecki czy angielski, pojadą dalej. Natomiast dla większości problem językowy i porozumiewanie się z Polakami będzie łatwiejsze i tutaj część zostanie. Co zrobić, żeby zatrzymać? No niewątpliwie trzeba podnieść płace, trzeba stworzyć warunki egzystencji, zapewnić hotele robotnicze, pomóc w jak gdyby wciągnięciu rodziny, urządzeniu. Jest to blisko i myślę, że to są takie czynniki, które pozwolą w pewnym procencie zatrzymać tych ludzi u nas. A co będzie dalej, to tak jak już pan profesor powiedział, trzeba sobie radzić, trzeba jakoś kombinować, żeby przetrwać, ułatwiać sobie problem, łatać dziury, a czas pokaże. Być może władze niemieckie dojdą do wniosku, że jest nadmiar przybyszów ze wschodu i wówczas zostaną w Polsce. No różnie to może być.
Przypomnę, Niemcy podają, że brakuje im mniej więcej 1,5 miliona pracowników, a w Polsce legalnie pracuje 500 tysięcy Ukraińców. W związku z tym skala jest taka, że nawet jeżeli wszyscy od nas wyjadą, to i tak będzie za mało i w Niemczech, więc sanie stamtąd będzie duże. Proszę Państwa, no Azjaci, ja proponuję, żeby patrzeć na ten kierunek. Rozmawiamy z różnymi firmami, z klastra metalowego, który też zatrudnia cudzoziemców, też na są bardzo różne doświadczenia. I powiem, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o Azjatów, choćby taki drobiazg, że nie piją alkoholu, dlatego, że nie mają enzymu, który rozkłada ten alkohol. To są różnice, które powodują, że jednak jakość pracy i spojrzenie jest zupełnie inne i myślę, że
co ich duże zmiany kulturowo.
Nie sądzę. Oni tu przyjechali pracować.
A jak wygląda zatrudnianie takich pracowników od strony proceduralnej? Czy jest to łatwe zadanie, czy niekoniecznie?
No, cieszę się bardzo, że urzędy nasze idą powoli z duchem czasu. Znaczy widzimy wszyscy, co się dzieje i cieszę się, że bardzo rozsądne osoby są w różnych miejscach, właśnie w urzędach. Za co bardzo dziękuję. Chętnie skorzystam z okazji, żeby powiedzieć, że widać, że przy obostrzeniach prawnych, przy tym, że wszyscy patrzymy na to, żeby nie stworzyć sobie problemu demograficznego, jednak chodzi o to, żeby pomóc pracodawcom, żeby siła robocza była w Polsce. Stąd ściąganie pracowników na relatywnie krótki okres, czyli maksymalnie 2 lata. W sytuacji, kiedy pierwsze pozwolenie jest na 1 rok, można je przedłużyć. Za to takie osoby, to jest warte powiedzenia głośno i wyraźnie, takie osoby, które przyjeżdżają do Polski do pracy, swoje rodziny mogą ściągnąć po 4 latach. W związku z tym nie mamy takiego niebezpieczeństwa, że te osoby przyjadą teoretycznie pracować, a za chwileczkę będziemy mieli bombę demograficzną. To jest dokładnie odwrotnie. Te osoby przyjeżdżają po konkretne pieniądze, po to, żeby pracować i wracają do siebie.
Konkretne, czy na pewno?
Tak. Ja rozmawiałem z osobami, które mają bardzo konkretne zamiary. Rozmawiałem z człowiekiem z Kambodży, który przyjechał tutaj do Polski po to, żeby kupić sobie słonia. I to jest bardzo konkretna sprawa. On przyjechał tu z bardzo konkretnym zamiarem. Chce zbierać pieniądze, ponieważ on tam ma rodzinę, on tam chce żyć.
Ale ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo krótkowzroczna polityka, granie na pracowników, którzy przyjadą tutaj tylko popracować, a następnie wywieźć pieniądze i wydać je gdzie indziej. Z historii pamiętam bardzo rozsądnych przedsiębiorców, którzy budowali obok swoich fabryk osiedla, sklepy i tak dalej, po to, żeby ich robotnicy wydawali pieniądze, jak to się mówi, w tej samej firmie.
Więc to znaczy, że ja zmieniamy strukturę etniczną w Polsce?
Tak. Więc ja chciałem powiedzieć, że ja chciałbym posiadać ten umiarkowany optymizm pana profesora i pana dyrektora Sadowskiego, jeśli chodzi o ten nasz rynek pracy, ale niestety go nie posiadam. I ja w zasadzie chciałbym tylko powiedzieć, że Znaczy po pierwsze, to liczenie na to, że te niewykorzystane zasoby pracy, o których mówił pan dyrektor, nam w jakiś sposób możemy te rezerwy jeszcze uruchomić, to moim zdaniem my nie jesteśmy w stanie ich uruchomić w tych obszarach, w których gospodarka potrzebuje zasobów pracy, bo podkreślam, że te osoby wykluczone obecnie z rynku pracy to są osoby o najniższych kwalifikacjach i najniższej chęci do pracy.
Przepraszam, nie zgodzę się tutaj do końca z panem prezesem, chociaż jakby jest dużo prawdy w tych stwierdzeniach, bo myślę, że tutaj zaczęliśmy tutaj posługiwać się takimi dużymi liczbami, tak? No i myślę, jeżeli tutaj usłyszeliśmy, że 500 tysięcy Ukraińców tak pracuje w Polsce i no, teoretycznie grozi nam to, że wszyscy jak gdyby tutaj z dnia na dzień znikną. No to pamiętajmy, że jeżeli mówimy o całej Polsce, to mamy no, ponad 900 tysięcy osób bezrobotnych. Także no, ja też bym nie skreślał tutaj jak gdyby tych wszystkich osób, które no, tutaj utraciły kwalifikacje i tak dalej.
W Bielsko-Podlaskim...
Ostatnie pytanie może do pana profesora. Musimy już kończyć. Może nie pracownicy z zagraniczni, a pracownicy, którzy pracują, Polacy, którzy pracują za granicą, powinni wrócić do Polski i budować nasz kapitał.
Czy oni to ocenią? Była już jakaś fala, to za duże słowo, powrotów. Kilkaset, może kilka tysięcy wróciło, ale to się nie będzie działo na wielką skalę. Ja jednak pozostanę przy tym optymizmie i uważam, że w końcu jest zainteresowanie pracownikami. To dobrze. Wszyscy wiemy, milcząco akceptujemy, niektórzy nawet nie milczącą tezę, że czas zarabiać więcej. I to jest, to wszystko, co się dzieje, prowadzi w tą stronę, że będziemy więcej zarabiali i to w sumie wszystkim nam będzie służyło.
Na to liczymy, że wszyscy będziemy zarabiać więcej, a pracodawcy też będą więcej zarabiać, im będą mogli więcej nam płacić. W Polskim Radiu Białystok gościliśmy dziś ekonomistę profesora Henryka Wnorowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Prezesa firmy Gamma Work Pro Roberta Orłowskiego.
Dziękuję.
Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jarosława Sadowskiego. Dziękuję. Wiceprezesa Podlaskiego Związku Pracodawców Wojciecha Winogrodzkiego.
Cieszę się z przyszłego sukcesu. Kłaniam się państwu.
Prezesa Podlaskiego Klubu Biznesu Ryszarda Iwaszkiewicza.
Dziękuję bardzo.
Już za kilka minut wiadomości, a po nich Andrzej Bajgus i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Miłego dnia, dziękuję bardzo. Adam Janczewski.